20 minut po godzinie 14, a w studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Sprawkę, paralotniarza, żeglarza i motocyklistę. W poprzedniej części rozmowy zgłębiliśmy tajniki glajtów, następnie na paralotni wylecieliśmy w 7-godzinną podróż z Lubelszczyzny w Bieszczady, a teraz po naszym podniebnym spacerze z paralotni przesiadamy się do żaglówki, czyli czas na drugi żywioł. Woda. Niby na pierwszy obóz żeglarski wyruszyłeś w 8 klasie szkoły podstawowej, ale wtedy to jeszcze nie było to.
No nie, wtedy więcej tam chodziło o zabawę, o jakieś spędzanie czasu z ludźmi niż samo żeglowanie. Jakby nie poczułem wtedy mięty do tego. Zresztą do wszystkiego trzeba dorosnąć i tutaj akurat czy paralotnie, czy żagle są dla ludzi w każdym wieku. Nie można powiedzieć, że w młodości jest to robić dobrze, później już nie, czy na odwrót. To po prostu jedni łapią bakcyla od małego. Są takie szkółki żeglarskie, gdzie dzieci kilkuletnie zaczynają na optymistach pływać, potem regacić i często pewnie zostaje im to na całe życie, a czasami pewnie po tym epizodzie z młodości kończą przygodę. U mnie było odwrotnie, ja dopiero później poczułem miętę do wody.
No właśnie, 2005 rok, tak? I to było po tygodniowym rejsie na Mazurach naszych, tak? Wtedy złapałeś rzeczywiście tego bakcyla?
Tak, bo ja jakby technikę i samo takie żeglarstwo jeziorne to tutaj u nas na Zalewie Zębożyckim. Miałem to szczęście, że kolega w pracy miał i motorówkę, i żaglówkę, i tam po pracy bardzo często jeździliśmy, czy pożeglować jak wiało, jak nie wiało, to wyciągaliśmy motorówkę, narty wodne i ślizgaliśmy się po zalewie. I jakby już wiedziałem, o co chodzi, ale takie żeglarstwo, gdzie się na łódce śpi, je, mieszka i przemieszcza z punktu A do B cały czas korzystając z tego jachtu, no to pierwszy epizod to było dzięki mojemu bratu. Zabrał mnie na taki rejs, gdzie oni jeździli regularnie dużą grupą facetów ze Śląska, bo to jakiś górniczy związek żeglarski organizował sobie takie coroczne wyjazdy na 10-12 jachtów. Ja z tą bandą górników pływałem przez tydzień i było fajnie, bo były regaty, były jakieś zawody sportowe w międzyczasie, no i dużo dobrej zabawy też. I jakby zobaczyłem, że to jest fajne, można poznać wielu ludzi, można naprawdę na tej wodzie spędzić dużo czasu. No i od tego się zaczęło.
No i zrobiłeś, to było coś poważnego, bo zrobiłeś kurs, zdałeś egzamin na jachtowego sternika morskiego i od tego czasu już poprowadziłeś 30, tak? 30 rejsów.
No może ponad, bo tyle mam. Mhm. Zawsze po rejsie sobie robię taką, nie opinię, tylko taki certyfikat, gdzie pływałem, żeby po prostu sobie tworzyć też taką historię i to jest do kolejnych uprawnień mi potrzebne, bo tak naprawdę mógłbym już wnioskować o patent kapitana. Tylko brakuje mi jeszcze rejsu na jakimś większym statku powyżej 21 metrów. Musiałbym 200 godzin przepłynąć, czyli muszę się wybrać na jakiś żaglowiec, pewnie jako oficer, albo po prostu zrobić sobie taki rejs jako staż i wtedy już mogę w Polskim Związku Żeglarskim złożyć dokumenty, bo 1000 godzin mam wypływane po różnych wodach i pływowych i nie jako osoba prowadząca. Więc na razie mogę pływać jachtami do 17,5 metra po całym świecie. No i to mi wystarcza, bo tak naprawdę te wszystkie jachty czarterowe, które możemy wziąć w danej miejscówce, no bo też nie jest tak, że każdy rejs rozpoczynamy w Polsce, tylko najczęściej lecimy gdzieś, typu, tak, nie wiem, na Karaiby czy na Seszele. Tam czarterujemy jacht, pływamy tydzień, 10 dni, 12, w zależności od oczekiwań załogi i możliwości. I wtedy oddajemy ten jacht, wracamy z powrotem do Polski, więc można to robić na całym świecie, niekoniecznie mając swój jacht, czy wypływając od nas, bo by to za dużo czasu zajmowało i koszty jakby i logistyka takiej wyprawy no jest skomplikowana.
No a co jest dla ciebie najbardziej wciągające w tych jachtach? Ta perspektywa, jaka tutaj jest?
No tu jest tak, że jesteśmy też na łonie natury. Cały czas mamy kontakt z miejscami, które od lądu czasami są niedostępne albo trudno dostępne. Też ludzie, bo trzeba sobie powiedzieć, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Oczywiście są rejsy samotników dookoła świata i wtedy to jest jakby inna bajka, ale to chyba jeszcze nie moja, może kiedyś. Ja wolę płynąć jednak z fajną załogą, gdzie poznawanie ludzi to jest właśnie ten dodatkowy bonus, który dostajemy.
Czasami plus, czasami minus. Zależy od...
No tutaj tak.
Prawda? Ponieważ tutaj nie ma tej drogi ucieczki. No, jesteśmy skazani na siebie tak samo.
Mała przestrzeń i sytuacje weryfikujące człowieka. Tak. Ale to jest tak, że czasami przez tydzień rejsu możemy kogoś lepiej poznać niż przez, nie wiem, kilka lat takiej luźnej znajomości, gdzie spotykamy się na kawce czy gdzieś tam przypadkowo. No to tutaj musimy razem gotować, spać, jeść, łowić ryby, dbać o to, żeby jacht płynął, żeby nic się złego nie stało, robić zaprowiantowanie i to jakby weryfikuje, czy dana osoba jest łatwa w takiej
codzienności,
czy są kłopoty, bo oczywiście zdarzają się dwa samce alfa gryzące się, albo dwie kobiety, które źle sobie działają na uzębienie i wtedy różne tam historie się dzieją. Na szczęście u mnie mało takich historii na jachcie, może mam dużo szczęścia, może jakoś psychologicznie tak to rozgrywam, bo to trzeba być też psychologiem, kaowcem, oprócz żeglarstwa trzeba mieć...
Dobrego lidera potrzeba w takiej sytuacji, nie?
Albo czasami kogoś, kto stanie z boku i pozwoli się sytuacji poukładać, ale no czasami bywają takie momenty, że atmosfera gęstnieje i wtedy trzeba coś zrobić, no bo rzucić to samemu sobie zostawić, no to wiadomo, że dojdzie do jakiejś tam mniejszej czy większej scysji, ale na szczęście to jest takie marginalne, to można pominąć. Najważniejsze jest to, że się odwiedza piękne miejsca, spędza się czas, właśnie można sobie podsnurkować, bo to jest też duży bonus takiego pływania, że w miejscu, gdzie widzimy czystą wodę, jest jakaś rafa, możemy rzucić kotwicę albo stanąć na boi, płetwa, maska, rurka i wskakujemy do wody i mamy też możliwość pooglądania tego, co się dzieje pod jej powierzchnią. Także no tutaj żeglarstwo ma wiele oblicz. Korzystam z takiego bardzo, można powiedzieć, lekkiego żeglarstwa typu dobra pogoda, w miarę akwen bezpieczny, ludzie, którzy chcą spędzić czas nie tylko płynąc, ale też zwiedzając, próbując kuchni, snurkując, właśnie robiąc fajne zdjęcia. No i żeglarstwo można naprawdę, jak każdą dyscyplinę sportu, można robić to wyczynowo, można to robić rekreacyjnie. Ja stawiam na tą rekreację i poznawanie świata, tych ciekawych miejsc. Po
prostu. A jak najdłużej spędziłeś, ile czasu najdłużej spędziłeś właśnie na takiej otwartej wodzie?
Nie widząc brzegu, tak? W sensie?
Dokładnie, nie widząc brzegu.
To tutaj akurat przelot w Indonezji, z Cieśniny Singapurskiej, tam ruszaliśmy z wyspy Batam. W ogóle to jest ciekawa dość inicjatywa. Kolega wymyślił ten rejs, ja się do niego dołączyłem i na dwa jachty popłynęliśmy na archipelag, na którym nikt chyba przed nami nie był, na czarterowym jachcie. On był znany dla ludzi, którzy pływali dookoła świata, bo to jest fajny przystanek na Morzu Południowochińskim, ale nie ma tam infrastruktury, nie ma mariny, w której można wyczarterować jacht i nam dostarczyła jachty firma, która założyła sobie taką filozofię działania, że ludzie mówią, gdzie chcą mieć jacht, a oni tam go dostarczą. No i jeden jacht przypłynął z Hongkongu, drugi przypłynął z Tajlandii. Wzięliśmy te dwa jachty na Indonezji, popłynęliśmy na archipelag Anambas i tam w jedną stronę było 150 mil, płynęliśmy półtorej doby jakby za jednym przelotem, więc to nie był tam jakiś przeskok taki przez Atlantyk, że się płynie 2-3 tygodnie, ale no jest to dość ruchliwe miejsce, dużo statków, tam cały ten transport morski z Chin do Europy płynie przez Cieśninę Singapurską, no widok niesamowity, jak te 1200 statków dziennie tam się przemieszcza i jeden za drugim jadą jak po prostu w konwoju. No my na szczęście nie musieliśmy przecinać tej ruty, tylko płynęliśmy przez chwilę równolegle z nimi, potem już jakby zupełnie nie. No ale jest to też jeden z niebezpieczniejszych piracko regionów. Tam jest najwięcej incydentów w tej chwili, więc to też była taka dodatkowa...
Atrakcja.
No, atrakcja, powiedzmy. No i też nie było pomocy technicznej żadnej, więc to moje doświadczenie na przykład z mechanicznych czasów, kiedy trochę naprawiałem, trochę dłubałem przy różnych rzeczach, to się przydaje w takich sytuacjach, bo jak coś się wydarzy na jachcie, to można próbować samemu to usunąć awarię, no bo nie ma pomocy z zewnątrz, więc...
Porównujesz jakoś te dwa żywioły, powietrze, woda, swoje uczucia, to jak się czujesz tam w przestworzach i będąc na wodzie?
No w przestworzach jestem sam, więc to jest taki bardziej dla mnie, to jest typowo solo się to robi, aczkolwiek no, wymagane jest towarzystwo, żeby wystartować i w ogóle też się spędza czas razem, ale w powietrzu już jesteśmy sami. A tutaj na wodzie, no to te moje doświadczenia są takie, że zawsze jestem z załogą, staramy się współpracować, wymyślać najlepsze rozwiązania i po prostu tak to wszystko układać, żeby znaleźć kompromis, bo wiadomo, jeden woli więcej żeglować, drugi więcej stać i zwiedzać miasteczka, nie wiem właśnie, czy snurkować, czy cokolwiek, więc trzeba jakoś tak to kombinować, żeby był wilk syty i owca cała. Tak,
no ale sam żywioł wody też bywa zaskakujący.
No tak, to zdecydowanie trzeba mieć pokorę i trzeba liczyć się z tym, że po prostu nawet czasami prognoza najlepsza nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, a zresztą nie zawsze mamy się nawet gdzie schronić, bo jeśli widzimy, że coś się będzie działo, a jesteśmy daleko od miejsca schronienia, no to musimy sobie z tym poradzić, więc zawsze trzeba myśleć dwa kroki do przodu i szacować, co nas może zaskoczyć, tak? Dobrze poznać jacht, wierzyć w swoje umiejętności, odpowiednio rozmawiać z załogą, wcześniej ich przygotowywać do pewnych manewrów, bo na przykład wchodząc do ciasnego portu, fajnie mieć tą pomoc, która zapewni to, że poda cumę na brzeg, że odbijacz wcześniej wywiesimy na burtę, że jak się zetkniemy z innym statkiem, nic się nie stanie, a to niektórzy zapominają o tych rzeczach i w ostatniej chwili wszystko się dzieje na raz, a wtedy czasami nie ma czasu, więc lepiej zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. No i tego cały czas się uczę, cały czas staram się po prostu tak to robić, żeby było okej.
Okay. Są jakieś podobieństwa i coś, co ci się przydało, wiedza, jaką zdobyłeś właśnie podczas latania i tutaj na wodzie, którą mogłeś wykorzystać?
Meteo zdecydowanie, bo tutaj musimy i w jednym, i w drugim, w jednej, i w drugiej dyscyplinie bardzo dobrze czytać pogodę i prognozy, i te portale jakby dają informacje i dla paralotniarzy, i dla... Także to jest na pewno wspólne, no i plus obcowanie z naturą. I widzimy, co się dzieje ze światem, jak się zmienia. Na przykład ja żeglując bardzo dużo zauważam zmian niekorzystnych związanych ze zmianą klimatu, z tym, jak szybko rafy nam umierają, jak życie ubożeje bardzo pod wodą. To, co było na przykład w 2006 roku, jak pierwszy raz byłem nawet na Chorwacji, a to, co jest w tej chwili pod wodą, no to jest pustynia się robi. Nie ma ryb, nie ma, koralowce umierają, bo jest za ciepła woda po prostu, szczególnie w tych rejonach, gdzie to ocieplenie było największe. Teraz na przykład będąc na Seszelach, to 3/4 raf to jest cmentarzysko. To bardzo przykry widok. To naprawdę, jak się porówna to z żywymi rafami, gdzie tych kolorów jest dużo, te koralowce, ukwiały, ryby różnej maści są po prostu i to wszystko żyje w super symbiozie, no to w tej chwili naprawdę to, co się dzieje pod wodą, to najszybciej widać, że jest źle i w złą stronę to idzie.
No właśnie, bo dużo osób nie wierzy w to, prawda? Traktuje to jako mit, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu. Jak zobaczymy, to wtedy się przekonamy. Ty to widzisz, widziałeś to po prostu na własne oczy.
Dlatego podróże uważam, że poza jakimś tam kształceniem, oczywiście rozwijaniem i tak dalej, niosą szerszą perspektywę. Podróżując po całym świecie mamy ogląd sytuacji i jakby Ziemię zaczynamy traktować jako swoje miejsce, bo jak jesteśmy gdzieś tam w jakimś jej wycinku bardzo wąskim, nie ruszamy się poza niego i u nas akurat nic się złego nie dzieje, to wydaje nam się, że wszystko jest okej i że wszędzie jest okej. A dopiero taki szerszy ogląd daje perspektywę, która pozwala faktycznie ocenić, w którą stronę idziemy i wiadomo, coś zacząć robić, no bo musimy zmienić pewne swoje działania, zachowania, też właśnie żeglarstwo. Tutaj mamy taką inicjatywę z kolegą, od paru lat próbujemy robić takie stowarzyszenie żeglarskie, które właśnie będzie stawiało na to, żeby przez kooperację i szukanie alternatyw dla takiej turystyki tradycyjnej, szukać tych rozwiązań bardziej ekologicznych, pomagać lokalnym społecznościom, bo będąc w danym miejscu też możemy coś dobrego zrobić. Ja na przykład snurkując to sobie takie wyznaczam cele, że wyłowię dzisiaj śmieci, które znajdę na dole, no to biorę jakąś tam reklamówę na pokładzie, wykładam i wyławiam puszki, butelki, bo tego ludzie niestety nie mogą się nauczyć, że wypił piwo, to puszka trafia do kosza. Bardzo często.
Nie do wody.
Bardzo często niestety zamiast fajnej rafy to jest po prostu śmietnisko na dnie, więc takie proste działania, jak każdy z nas by tak robił, chodząc po lesie, zamiast grzybów zbierał też puszki i butelki, no to zdecydowanie byłoby ładniej, tak, i czyściej. Więc możemy to zacząć robić od dziś, od jutra, od każdego momentu. Teraz, tak. Dokładnie.
W studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Sprawkę, który łączy pasję do sportu, łączy pasję sport z poznawaniem świata, a do rozmowy wracamy za kilka minut.